Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dzisiaj dr Andrzej Szabaciuk, Katedra Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytut Europy Środkowej w Lublinie. W pierwszej części rozmawialiśmy o sytuacji bieżącej na Białorusi. Teraz chciałbym porozmawiać o migracji ekonomicznej obywateli państw Europy Wschodniej do Polski. Zjawisko, które jest bez wątpienia fenomenem i oczywiście chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili z naszym gościem, z czego ono wynika, jak przebiega i jakie są, czy też mogą być jego konsekwencje.
Ja myślę, że to jest taki fenomen, można powiedzieć, nawet europejski, bo gdybyśmy przeanalizowali statystyki, abstrahując od polityki, jakichś tam różnych poglądów, czy stosunku do migracji z Ukrainy, to dane Eurostatu pokazują, że Polska jest państwem, które najskuteczniej pozyskuje pracowników zarobkowych z zagranicy w ogóle w Unii Europejskiej. Bo ktoś powie oczywiście, że do Niemiec trafia dużo uchodźców, migrantów, do Francji, do Wielkiej Brytanii, tak, ale te strumienie, one są nieco inne, bo tam na przykład do Niemiec trafia bardzo dużo osób, które właśnie ubiegały się o status uchodźcy. Część osób też na przykład trafia tam dlatego, że chce łączyć się z osobami z rodziny, które przebywają na terytorium Niemiec. I to powiem szczerze, w tym momencie jest bardzo duży odsetek, więc jak ktoś mówi na przykład o przyjmowaniu uchodźców w Polsce, to musimy mieć tę świadomość, że prawo, które międzynarodowe, które obowiązuje, daje tym osobom, które przyjmują, prawo też do połączenia się z rodziną, czyli do ściągnięcia swojej rodziny. Więc jeżeli mówię o 8 tysiącach uchodźców ewentualnych, którzy by do Polski trafili, to trzeba też wziąć ten margines, że oni mogą też sprowadzić rodziny swoje, tak? Więc tutaj ta struktura na Zachodzie jest trochę inna też, bo ta migracja, ona w przeszłości była też ekonomiczna, czy ta przymusowa, czyli uchodźcy, ona była trochę inna. U nas tego problemu, można powiedzieć, nie było. Też z tego powodu, że nasza polityka socjalna, społeczna, ona jest nieco inna niż na Zachodzie i te zasiłki, ta pomoc, którą może państwo nasze zaoferować imigrantom przymusowym, jest stosunkowo nieduża, więc ci po prostu imigranci nie chcą tu, przymusowi nie chcą w Polsce zostawać. Często w Polsce w dyskusjach o migracji ze wschodu podaje się przykład Czeczenów. I tak szacujemy mniej więcej, że około 90 tysięcy Czeczenów trafiło do Polski, ale nikt nie mówi, że z tych 90 tysięcy tylko 3 tysiące mniej więcej w Polsce zostało. Reszta pojechała na zachód. To pokazuje, że Polska nie jest atrakcyjna państwem dla osób szukających tutaj schronienia jako uchodźcy. Natomiast dla migracji zarobkowej, ale też specyficznej migracji zarobkowej, bo ta migracja ma taką charakterystykę, że ona jest migracją krótkookresową. Czyli najczęściej te osoby, które pracują w Polsce, około tam 90% pracuje 3 miesiące, jedzie na 3 miesiące na Ukrainę i potem znowu jedzie na 3 miesiące do Polski. A często te osoby się po prostu wymieniają. Są nawet firmy na Ukrainie, które jak gdyby się na to nastawiły, czyli krótko mówiąc wymieniała swój personel co 3 miesiące, bo jest tak, są takie braki pracowników na Ukrainie, że oni godzą się na to, żeby ich pracownicy przez 3 miesiące dorobili sobie w Polsce i potem wrócili. Teraz wiadomo, ten model jest trochę utrudniony, bo mamy pandemię koronawirusa i problemy z przekroczeniem granicy. I to jest właśnie też wielkie wyzwanie dla Polski, co z tym problemem zrobić w sytuacji, kiedy te granice są praktycznie, nie tyle może zamknięte, ale kwarantanna obniża znacząco opłacalność pracy Ukraińców, ale do tej pory, czyli do 2019 roku, ta migracja krótkookresowa, wahadłowa można powiedzieć, bardzo mocno wpływała na naszą gospodarkę, ale też przynosiła duże korzyści gospodarce ukraińskiej, bo dodajmy, że te pieniądze, które transferowali Ukraińcy pracujący w Polsce na Ukrainę, one były większe niż inwestycje zagraniczne na Ukrainie. Więc to pokazuje też, że to była ogromna pomoc dla rodzin żyjących na Ukrainie i też ta migracja była o tyle specyficzna, trochę jak polska migracja do Niemiec swego czasu. To też te transfery są też, można powiedzieć, nie tylko finansowe, ale też, można powiedzieć, cywilizacyjne, kulturowe i dzięki temu też stosunek Ukraińców do Polaków się zmienia, bo jak gdyby nasze narody się poznało lepiej dzięki temu, że Polacy jeżdżą w celach turystycznych na Ukrainę, Ukraińcy w celach zarobkowych. Mamy też studentów z Ukrainy, o czym pewnie dzisiaj może powiemy parę słów, coraz więcej w Polsce. I Polska stała się tym miejscem najbardziej popularnym, jeśli chodzi o migrację studentów z Ukrainy.
No to powiedzmy o tym, kim są ci imigranci. Z tym wiąże się też kolejne pytanie. co ich skłania do wyjazdu, poza tym czynnikiem ekonomicznym?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Ponieważ często w tych dyskusjach na temat przyczyn wyjazdów, masowych wyjazdów nawet Ukraińców, nie tylko jeszcze Ukraińców do Polski, podnosi się właśnie ten element ekonomiczny. Czyli krótko mówiąc, ta wojna, która wybuchła w wyniku agresji rosyjskiej na Ukrainę i te walki plus kryzys gospodarczy, który wywołany jest agresją rosyjską, że one wypchnęły wiele osób, które po prostu nie mogły znaleźć pracy. To jest prawda, bo jak wiemy, bezrobocie na Ukrainie utrzymuje się praktycznie od wybuchu kryzysu ukraińskiego od 2014 roku na poziomie 9%, mimo masowej emigracji zarobkowej. Ale też trzeba powiedzieć, że w pewnym sensie to, co się dzieje po drugiej stronie granicy, czyli w Polsce, czyli te przemiany gospodarcze, wzrost wynagrodzeń, coraz wyższy poziom życia, sami to obserwujemy, ta sytuacja dynamicznie się zmienia. Polska jest jednym z liderów, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. I to też sprawia, że ta praca w Polsce jest coraz bardziej atrakcyjna. No plus też, dajmy, że kultura bliskość. Część osób, które po prostu nie znała nawet języka polskiego, nie znają realiów funkcjonowania w Polsce, trafiając do Polski w ciągu kilku miesięcy jest w stanie nauczyć się przynajmniej na takim poziomie, żeby się komunikować języka polskiego. I też dość szybko znajdują się w tych realiach, jakie spotykają w Polsce.
Ukraińcy sami nazywają często Polskę lepszą Ukrainą.
Tak, dokładnie. Czyli oni patrzą gdyby na Polskę, na to państwo, któremu się udało w sposób taki skuteczny przejść proces transformacji. I też rozczarowanie, które szczególnie wśród młodych osób jest obserwowane na Ukrainie, którzy mimo tych wielkich wrażeń, jakie Ukraina poniosła i po pomarańczowej rewolucji i teraz po tej rewolucji godności, oni widzą, że te zmiany, one są takie fasadowe, że korupcja pozostała, trudno znaleźć pracę, kredyty mieszkaniowe są praktycznie niedostępne i dla nich to jest taki też wybór po prostu miejsca, gdzie można się stabilnie rozwijać, gdzie możesz sobie za w miarę rozsądne pieniądze kupić mieszkanie, gdzie możesz również dostać kredyt hipoteczny. No i plus też, że dajmy, to też moim zdaniem ma kluczowe znaczenie jednak, polska polityka imigracyjna wobec tej imigracji ze wschodu. Tutaj Karta Polaka była też takim instrumentem, który miał na celu przyciągnąć osoby, które czują się, czy mają pochodzenie polskie, czują się Polakami i tutaj się czują bardzo dobrze, jak u siebie w domu. Jak mówiliśmy, część Ukraińców mówi, że Polska to jest lepsza Ukraina. Więc ta polityka miała na celu też pozyskanie imigrantów, ale imigrantów, którzy zarobkowych, którzy będą czuli więź kulturowo z Polską. To jest też ważne, nie? Żeby te osoby chciały uczyć się języka polskiego, bo sama procedura jest tak skonstruowana, że ty musisz nauczyć się podstaw historii, nauczyć się podstaw języka polskiego, przynajmniej na takim poziomie, żeby się komunikować w tym języku. Karta Polaka daje szereg przywilejów, tak? Abstrahując od tego, że można pójść do muzeum, że można uczyć się za darmo, że można ubiegać się o wszelkie zasiłki, w tym 500+, na przykład, to też ona daje możliwość szybkiej ścieżki naturalizacyjnej, szybkiej ścieżki uzyskania polskiego obywatelstwa w ciągu roku. Więc te osoby mogą, jeżeli oczywiście tylko chcą, mogą w ciągu roku zostać obywatelami Polski i w tym Unii Europejskiej, będę powiedzieć szerzej, tak? Więc to jest duże ułatwienie. Dalej oni otrzymują te środki, żeby przez jakiś czas oczywiście tylko, żeby swoje rodziny tutaj sprowadzić i osiedlić się w Polsce. Więc faktycznie to jest taki instrument, który sprzyja osiedlaniu się tych grup, tych osób z korzeniami polskimi. Ale też dodajmy, że ta migracja krótkoterminowa, ona też wykazuje taką tendencję na przestrzeni lat ostatnich, że coraz więcej osób ze wschodu ubiega się o pozwolenie na pobyt stały, czyli przebywa tutaj przez 5 lat mniej więcej. I coraz więcej osób też wśród tych, które otrzymały zgodę na pobyt stały, aplikuje polskie obywatelstwo. Ukraińców też. Tutaj oczywiście przodują Ukraińcy, bo też to daje im pewną stabilizację. Jak już powiedziałam, to wynika po części też z tego, że część Ukraińców nie wierzy w pozytywny finał czy w pozytywny kierunek rozwoju sytuacji na Ukrainie i po prostu szuka jakiegoś takiego miejsca, gdzie można by po prostu normalnie żyć.
Polska przez całe dekady była postrzegana jako państwo emigracyjne. Wyjeżdżaliśmy za pracą przede wszystkim. Też widzieliśmy to na przestrzeni dziejów, oczywiście w różnych momentach. Ostatnio obserwowaliśmy po wejściu też Polski do Unii Europejskiej masowe wyjazdy, ale to spowodowało, że powstała ta luka, którą próbują w Polsce wypełnić głównie Ukraińcy, o których też się swego czasu mówiło, że pracuje ich i mieszka w Polsce około 2 milionów.
Tak, ale zauważmy, że to jest pewna polityka państwa też, bo często w tych dyskusjach, nawet takich można powiedzieć stricte naukowych, czy w Polsce, czy za granicą, umyka kluczowa sprawa, bo ta polityka Polski, ona można powiedzieć zaczęła się zmieniać po wejściu Polski do Unii Europejskiej w czasach rządów pierwszego PiSu, można powiedzieć. Ta reforma polityki imigracyjnej nastąpiła właśnie za rządów Jarosława Kaczyńskiego i wtedy ten pomysł, żeby otworzyć się na państwa chrześcijańskie z obszaru paradzieckiego, bo zauważmy, że to jest 6 państw, ale co państwa tylko i wyłącznie z dominującą ludnością chrześcijańską, czyli to jest tak Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Gruzja i Armenia. Ale nie ma Azerbejdżanu, nie ma Turkmenistanu, Tadżykistanu i tak dalej. Czyli te państwa, gdzie dominuje ludność muzułmańska, one zostały gdyby z tego i programu wykluczone, to jest pierwszy powód oczywiście, ale inny też jest taki, że bliskość geograficzna decydowała, tak? Czyli te państwa Ukraina, Białoruś, Mołdawia, one były najbliżej.
Ale też programy Unii Europejskiej, Partnerstwo Wschodnie, prawda?
Tak.
Nakierowane wprost na rozwój współpracy właśnie z tymi krajami.
To prawda, ale gdyby w tym programie Partnerstwa Wschodniego nigdy nie było wprost powiedziane, że ta otwartość migracyjna jest takim gdyby jest krokiem, czy decyzją podjętą przez całą wspólnotę europejską. Ona była raczej decyzją polską, czyli to można powiedzieć, że obserwując inne państwa regionu, Czechy, Słowację, Węgry, te państwa poszły nieco inną drogą. Czyli one nie decydowały się na takie liberalne otworzenie rynku na Ukraińców. Czesi na przykład, jak wiemy, oni ustalali pewne limity. Czyli procedura była dość liberalna, dość prosta, ale był limit. Początkowo to było 4000 osób, potem tam zwiększyli. W roku 2019 to było 90 tysięcy. Ale jak porównamy to mimo wszystko z migracją do Polski, to 90 tysięcy z 2019 roku to jest nic w porównaniu z tym, ile osób w tym momencie z Ukrainy pracuje w Polsce. Tak? I dodajmy, że to jest też po części sukces naszej gospodarki. Bo dzięki temu, że myśmy zdecydowali się na dość liberalne podejście do tej kwestii, ta grupa osób, które trafiły do nas, one trafiły w pierwszym rzucie, wcześniej niż do tych innych państw regionu, więc mogliśmy liczyć na osoby lepiej wykształcone, ale tak szeroko rozumiemy to pojęcie wykształcone, to na przykład lepiej zawodowo przygotowane do pracy, lepszych fachowców. I dzięki temu to też miało pozytywne odbicie na naszej gospodarce. Ona się zaczęła dzięki temu szybciej rozwijać. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta polityka jest polityką nie do końca precyzyjną i restrykcyjną, ponieważ tworzy wiele możliwości aplikowania o pracę. Przykładowo Karta Polaka, już mówiliśmy, to też jak gdyby jest ścieżka, która pozwala legalnie pracować. Mamy dalej wizy edukacyjne, które pozwalają studentom, uczniom i absolwentom szkół średnich czy studiów różnego stopnia pracować legalnie w Polsce bez pozwolenia. Mamy też cały szereg zawodów, które pozwalają Ukraińcom pracować bez pozwolenia. To jest lista ponad 280 zawodów najbardziej poszukiwanych. No i oczywiście jest ta najbardziej, można powiedzieć, głośna i też taki fenomen, jeśli chodzi o politykę imigracyjną polską. Uproszczona procedura rejestracji oświadczeń pracodawców. Wcześniej to było o zamiarze, obecnie o zatrudnieniu obcokrajowca. I właśnie z tych 6 państw. I tutaj był największy skok, można powiedzieć, po 2014 roku, bo te osoby, które chciały w oparciu o tą uproszczoną procedurę w Polsce pracować, w pewnym momencie ta liczba skoczyła praktycznie prawie do 2 milionów osób, tak w skali. Oczywiście mam świadomość tego, że często to było tak, że te osoby aplikowały kilka takich oświadczeń, ponieważ bały się, że jak jedno będzie zakwestionowane czy odrzucone, to będą miały inne i w ten sposób szukały możliwości takiego upewnienia się, że uda im się do Polski dostać. Tym niemniej jednak ta migracja, ona była mniej więcej w granicach około 1 miliona. I ona tak się utrzymuje na tym poziomie od pewnego czasu. Około 1 miliona w skali roku. Zakładam oczywiście, że to nie jest tak, że w danym momencie jest 1 milion Ukraińców w Polsce. Bo jak mówiliśmy, oni wyjeżdżają, wracają. To jest taki dość, to był do tej pory taki dość płynny ruch. Tak? I dlatego też te granice były tak zapchane.
To jest jeden z tych elementów, które bez wątpienia utrudniają przepływ ludzi między Polską a Ukrainą, czy szerzej Europą Wschodnią.
Tak, ale prawda jest też taka, że wszyscy dobrze wiemy, że po części na stan i sytuację na granicach wpływa też mało graniczny i to, że tam część osób po prostu żyje z tego, że przewozi różne rzeczy legalne lub mniej legalne do Polski i tutaj robi zakupy i wraca na Ukrainę i z tego żyją po prostu całe regiony Ukrainy Zachodniej.
Jak pandemia koronawirusa wpłynie na tę migrację, na to zjawisko?
Znaczy, zauważmy przede wszystkim to, że tylko 10%, tak szacują Ukraińcy, osób z zagranicy wróciło na Ukrainę. Czyli 90%, mówię to o całej Unii Europejskiej, 90% uznało, że lepiej zostać w Czechach, w Polsce, na Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech.
Sytuacja w tych krajach jest zdecydowanie
tak,
lepsza.
I też kwestia opieki zdrowotnej. I nawet jeżeli te osoby były osobami, które pracowały w jakieś takie prace tymczasowe czy krótkookresowe, to one wychodziły z założenia, że uda im się pracę znaleźć. I na razie, jak widzimy, raczej właśnie tak jest, że Ukraińcy mimo wszystko tej pracy nie tracą na masową skalę. I też dajmy, że Ukraińcy, jak już powiedzieliśmy, oni wykonują najczęściej prace proste. Więc takim osobom jest łatwiej znaleźć pracę niż, nie wiem, jakimś często wysoko wykwalifikowanym specjalistom, ponieważ tej pracy jest więcej.
A czy koronawirus w takim razie też to, że jednak większość z tych osób zdecydowało się zostać w Polsce czy na terenie Unii Europejskiej, sprawi, że jednak te osoby na przykład szybciej niż chciałyby to zrobić wcześniej, zdecydują się na legalizację swojego pobytu, na załatwienie tych formalności, które pozwolą im zostać tu po prostu na dłużej?
Ja myślę, że tak, ale też zauważmy, że te osoby, które wyjechały na Ukrainę, teraz chcą do Polski wrócić często. Bo bezrobocie w maju, w porównaniu do maja 2019 roku, zwiększyło się na Ukrainie o 57%. To jest ogromny wzrost. Więc to nam tylko może uświadomić, jaka jest obecna sytuacja gospodarcza Ukrainy. Myślę, że jak się oprawi ta sytuacja na Ukrainie...
Właśnie, jakie perspektywy rozwoju tej sytuacji?
No problem jest taki, jak sami Państwo rozumiecie, obecnie jak w Stanach Zjednoczonych mamy powrót pandemii. Amerykanie zaostrzają restrykcje, okazuje się, że nie panują nad koronawirusem, nad pandemią koronawirusa u siebie. Więc dużo będzie zależało od tego, jak to się będzie zmieniało. Bo te państwa, które sobie nie poradzą z tą pandemią, jak Rosja w tym momencie, Białoruś, no też to jest duży problem na Białorusi, no i Ukraina także. I te państwa sobie nie poradzą z pandemią, jeżeli nie będą wprowadzone tam restrykcje i ta liczba osób, ten przyrost liczby osób zakażonych nie będzie tak duży jak obecnie, to możliwe, że czasem to będzie liberalizowane, ale to też musimy dbać o swoje zdrowie. No, sami Państwo dobrze rozumiecie, że kwestie zdrowotne są na pierwszym miejscu. No, jeżeli wiadomo, że potrzebujemy pracowników, nasza gospodarka potrzebuje pracowników ze wschodu, ale no nie możemy...
W pierwszej kolejności musimy dbać o własne bezpieczeństwo.
Tak, bo to są ogromne koszty. Jeżeli ta pandemia się nagle wymknęła spod kontroli, to widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, co miało miejsce w Włoszech, w Hiszpanii, to nie są tylko pieniądze nawet. To są kwestie też o wiele bardziej istotne niż pieniądze.
I mówił o tym dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
To wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.